Kathleen. Kathleen nigdy nie lubiła tego bożego gaju. Sama należała do rodu Tallich, który pochodził z Riverrun, położonego daleko na południu, nad Czerwonymi Widłami. Tam bożym gajem był ogród, jasny i rozległy, gdzie strzeliste sekwoje rzucały cień na szemrzące strumyki, a w powietrzu przesyconym wonią kwiatów rozbrzmiewały nieustannie ptasie śpiewy. Bogowie Winterfell mieli dla siebie inny obszar. Było to mroczne, pierwotne miejsce, 3 akry starego lasu, nietkniętego od 10 tysięcy lat, kiedy budowano wokół niego ponury zamek. Tutaj rosły uparte drzewa strażnicze, uzbrojone w szarozielone igły, potężne dęby oraz graby równie stare jak cała ta ziemia. Ogromne pnie wyrastały tuż obok siebie, a ich splątane konary tworzyły szczelny baldachim. W ziemi zaś wiły się skłębione korzenie. Było to miejsce pogrążone w cieniu i głębokiej ciszy, a zamieszkujący je bogowie nie posiadali imion. Wiedziała, że tutaj znajdzie męża tego wieczoru. Zawsze, kiedy wymierzał sprawiedliwość, potem szukał spokoju w Bożym Gaju. Kathleen została namaszczona i otrzymała imię w blasku tęczy, której światło wypełniało wielki sept w Riverrun. Ona należała do wiary, podobnie jak jej ojciec, dziad i pradziad. Jej bogowie posiadali imiona. Znała ich twarze równie dobrze jak twarze swoich rodziców. Wielbili bogów wonią kadzidła, kolorami tęcz, które wysyłał siedmioboczny kryształ, i śpiewami. W domu Tallich, podobnie jak w innych wielkich domach, także mieli boży gaj. Lecz stanowił on raczej miejsce spacerów, gdzie chodziło się poczytać lub odpocząć na słońcu. Miejscem modlitwy był sept. Specjalnie dla niej Ned kazał wybudować mały sept, gdzie mogła śpiewać 7 twarzom Boga. W żyłach Starków płynęła krew pierwszych ludzi, a ich bogami pozostali starzy, bezimienni bogowie o nieznanych twarzach, bogowie zielonych lasów, które zamieszkiwali wraz z zaginionymi dziećmi lasu. Po środku gaju, nad małym stawem wypełnionym zimną i czarną wodą, rosło pradawne czar drzewo. Drzewo serce, jak nazywał je Ned. Korę miało białą jak kość, a jego ciemnoczerwone liście przypominały 1000 zakrwawionych dłoni. W pniu wyrzeźbiono twarz, twarz pociągłą i zamyśloną. Głęboko wycięte oczy, czerwone od wyschniętych soków, sprawiały wrażenie czujnie obserwujących. Stare to były oczy, starsze od samego Winterfell. Podobno widziały, jak Brandon Budowniczy położył pierwszy kamień, a potem przyglądały się, jak rosły granitowe mury zamku. Podobno to dzieci lasu rzeźbiły twarze na drzewach w zamierzchłych czasach, jeszcze przed nadejściem pierwszych ludzi, którzy przybyli przez wąskie morze. Na południu ostatnie czar drzewa zostały wycięte albo wypalone 1000 lat temu, z wyjątkiem wyspy twarzy, na której zieloni ludzie czuwali w milczeniu. Tutaj wszystko było inne. Tutaj każdy zamek ma swój boży gaj. Każdy boży gaj ma swoje drzewo serce, a każde drzewo serce ma swoją twarz. Kathleen znalazła męża pod czar drzewem, na kamieniu porośniętym mchem. Ułożył miecz, lód, na kolanach i obmywał jego głownię wodą czarną jak noc. Warstwy próchnicy nagromadzone przez 1000 lat tłumiły odgłos jej kroków, lecz czerwone oczy drzewa wydawały się pilnie ją śledzić.
Ned?
Podniósł głowę i spojrzał na nią.
Kathleen.
Mówił głosem jakby nieobecnym i bardzo oficjalnym.
Gdzie są dzieci?
Zawsze o nie pytał.
W kuchni. Sprzeczają się o imiona swoich wilczych szczeniąt.
Rozłożyła płaszcz na ziemi i usiadła na brzegu stawu, opierając się plecami o drzewo. Czuła na sobie jego oczy, lecz starała się nie zwracać na to uwagi.
Arya już pokochała swojego Sansa, też jest oczarowana, za to Rickon jest niepewny.
Boi się.
Trochę. Ma dopiero 3 lata.
Ned zmarszczył brwi.
Musi nauczyć się stawiać czoło obawom. Będzie coraz starszy, a poza tym nadchodzi zima.
Tak.
Na dźwięk tych słów poczuła dreszcz, jak zawsze, kiedy je słyszała. Była to dewiza Starków. Wszystkie wielkie rody posiadały rodzinne zawołanie, swojego rodzaju modlitwę, w której wielbiono honor i chwałę, składano przysięgę lojalności, wiary i odwagi. Wszystkie, tylko nie ród Starków. Nadchodzi zima, tak brzmiała ich dewiza. Nie po raz pierwszy pomyślała, jak dziwni są mieszkańcy północy.
Tamten człowiek umarł dzielnie, muszę mu to przyznać.
Oświadczył Ned. W dłoni trzymał kawałek skóry namoczonej oliwą. Przeciągnął nim wolno po ciemnym ostrzu, aż zalśniło.
Bran także spisał się dzielnie. Byłabyś z niego dumna.
Zawsze jestem dumna z Brana.
Odparła Catelyn, patrząc, jak wyciera ostrze. Widziała niemal jego pulsujące wnętrze, które długo nabierało kształtu w kuźni. Catelyn nie lubiła mieczy, lecz musiała przyznać, że lód stanowił przykład wyjątkowo pięknego oręża. Wykuto go w Walyrii, w czasach, kiedy kowale kuli metal za pomocą młotów i zaklęć. Liczył już sobie 400 lat, a pozostał tak samo ostry jak pierwszego dnia. Jego imię było jeszcze starsze. Pochodziło z ery Herosów, kiedy Starkowie byli królami północy.
Już czwarty tego roku,
oznajmił ponuro Ned.
Biedaczyna był na wpół szalony. Coś przepełniło go strachem tak bardzo, że moje słowa nie docierały do niego. Ben pisze, że w nocnej straży nie ma już nawet 1000 ludzi. I to nie tylko z powodu dezercji. Tracą też ludzi w czasie wypadów.
Przez dzikich? Tylko przez nich?
Ned uniósł miecz i powiódł wzrokiem wzdłuż chłodnego ostrza.
Przyjdzie wreszcie taki dzień, kiedy nie będę miał wyboru. Będę zmuszony wznieść sztandary i pojechać na północ, by zmierzyć się z królem za murem.
Za murem.
Catelyn zadrżała na myśl o tym. Ned zauważył niepokój na jej twarzy.
Mansa Rydera raczej nie powinniśmy się obawiać.
Za murem mieszkają mroczne istoty.
Obejrzała się, zerkając na drzewo serce, na jego bladą korę i czerwone oczy. Wydawało się, że drzewo, zadumane, obserwuje ich, słucha i myśli. Uśmiechnął się łagodnie.
Słuchasz za dużo opowieści, starej niani. Inni umarli tak samo jak dzieci lasu. Nie ma ich tutaj już od 8000 lat. Maester Luwin twierdzi nawet, że nigdy ich nie było. Nikt żyjących ich nie widział.
Tak jak do dzisiejszego ranka nikt nie widział Wilkora.
Zauważyła Catelyn.
Powinienem już wiedzieć, że nie należy się sprzeczać z kimś z rodu Talich.
Odpowiedział, uśmiechając się smutno. Wsunął lód do pochwy.
Ale przecież nie przyszłaś tutaj, żeby opowiadać mi bajeczki. Wiem, że nie przepadasz za tym miejscem. O co chodzi, pani?
Catelyn wzięła męża za rękę.
Mój panie, otrzymaliśmy smutne wieści. Nie chciałam cię smucić, zanim się nie oczyścisz.
Nie wiedziała, jak zrobić to delikatniej, więc przekazała mu wiadomość jednym tchem.
Tak mi przykro, kochany. Jon Arryn nie żyje.
Poszukał spojrzeniem jej oczu. Spodziewała się tego, a mimo to bardzo ją uderzyło, widząc, jak ciężko to przyjął. Jako chłopiec Ned dostał się pod opiekę rodu z Orlego Gniazda, a bezdzietny Lord Arryn stał się jego drugim ojcem, jego, a także jego towarzysza, Roberta Baratheona. Kiedy szalony król Aerys II Targaryen zażądał ich głów, Lord Orlego Gniazda wolał wznieść chorągiew z księżycem i sokołem, niż pozwolić, żeby skrzywdzono tych, których obiecał chronić. Pewnego dnia, przed 14 laty, jego drugi ojciec został także bratem, kiedy razem stanęli w septie Riverun, by poślubić dwie siostry, córki lorda Hostera Taliego.
Jon, czy to pewna wiadomość?
Potwierdzona królewską pieczęcią. Robert napisał list własnoręcznie, zatrzymałam go dla ciebie. Pisze, że lord Arryn odszedł szybko. Nawet majster Pycel nie potrafił mu pomóc. Podał mu tylko makowe mleko, żeby Jon nie cierpiał długo.
Niewielka to łaska.
Odparł. Widziała głęboki smutek na jego twarzy, a mimo to pomyślał o niej.
Twoja siostra i chłopak Jona. Co o nich pisze?
Wiem tylko, że mają się dobrze i wrócili do Orlego Gniazda. Szkoda, że nie pojechali raczej do Riverum. Orle gniazdo leży wysoko i na odludziu, a poza tym to dom jej męża. Każdy kamień będzie jej go przypominał. Znam moją siostrę. Jej potrzeba pociechy rodziny i przyjaciół.
Twój stryj czeka w Dolinie Arynów, prawda? Słyszałem, że król pasował go na pierwszego rycerza bramy.
Bryndon zrobi wszystko, co w jego mocy, by ją pocieszyć. Ją i chłopca.
Jedź do niej.
Odezwał się Ned.
Zabierz dzieci. Niech wypełnią ich dom śmiechem i hałasem. Jej chłopak potrzebuje towarzystwa innych dzieci. Lysa nie powinna pozostawać sama w cierpieniu.
Gdybym tylko mogła to uczynić. List zawiera też inne wieści. Król przyjeżdża do Winterfell. Chce się spotkać z tobą.
Dopiero po dłuższej chwili dotarło do niego znaczenie jej słów, lecz wtedy jego oblicze wyraźnie się rozpromieniło.
Robert przyjeżdża?
Kiedy skinęła głową, jego twarz rozjaśnił uśmiech. Catelyn żałowała, że nie może podzielać radości męża, ale słyszała, o czym szeptano na dziedzińcach. Martwy wilkor znaleziony w śniegu, złamany róg w jego gardle. Pomimo coraz większego strachu, zmusiła się do uśmiechu, patrząc na mężczyznę, którego kochała, a który nie wierzył w znaki.
Wiedziałam, że się ucieszysz. Powinniśmy posłać wiadomość na mur, do twojego brata.
Oczywiście. Ben z pewnością zechce nam towarzyszyć. Każę maesterowi Luwinowi posłać najszybszego ptaka.
Ned podniósł się i pomógł jej wstać.
A niech mnie, ile to lat minęło. I nic więcej w liście? Pisze przynajmniej, ilu ludzi z nim przyjedzie?
Przypuszczam, że ze 100 rycerzy, każdy ze swoją świtą i co najmniej 50 wolnych. Będzie też z nimi Cersei wraz z dziećmi.
Pewnie ze względu na nich Robert nie będzie się śpieszył. I dobrze. Przynajmniej zdążymy się przygotować.
Przyjeżdżają też bracia królowej.
Ned skrzywił się. Catelyn wiedziała, że jej mąż nie darzy rodziny królewskiej wielką miłością. Ród Lannisterów z Casterly Rock przyłączył się do Roberta dość późno, właściwie kiedy jego zwycięstwo było już przesądzone. Król Robert nigdy im tego nie wybaczył.
No cóż, jeśli ceną za towarzystwo Roberta ma być plaga Lannisterów, niech i tak będzie. A zatem zanosi się, że Robert przywiezie ze sobą połowę dworu.
Tam, dokąd król zdąża, podążają i jego poddani.
Z radością zobaczę jego dzieci. Najmłodsze było jeszcze przy piersi, kiedy widziałem je po raz ostatni. Teraz chłopak ma chyba 5 lat, prawda?
Książę Tommen. Ma 7 lat. Jest w wieku brana. Proszę cię, Ned, trzymaj język za zębami. Kobieta Lannisterów jest naszą królową. Mówią też, że z każdym rokiem staje się coraz bardziej dumna.
Ned uścisnął jej dłoń.
Ale nie obejdzie się bez uczty z muzyką. Robert z pewnością zechce zapolować. Wyślę Jorego na południe z gwardią honorową, aby przywitali go na królewskim trakcie i poprowadzili do nas. Bogowie, jak my ich wyżywimy. Powiadasz, że już są w drodze? A nie go złoiłbym tę jego królewską skórę.